każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Maciej Noskowicz, witam i zapraszam fanów czarnego sportu na nasz magazyn żużlowy. Dziś w programie m.in. o żużlowym marketingu w zespole Stelmetu Falubazu. Najpierw jednak rozmowa z jednym z liderów naszej drużyny.
A w naszym studiu Patryk Dudek, Stelmet Falubaz, Zielona Góra. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
No właśnie, Patryk, bawiłeś się, nie wiem czy do białego rana, ale byłeś, bo Facebook powie wszystko, na 30. edycji plebiscytu tygodnika żużlowego. Czwarte miejsce. To dobre miejsce? Ty przykładasz wagę do takich plebiscytów i czy to czwarte miejsce to jest satysfakcja dla ciebie?
Patrząc na zeszłoroczny rok, to na pewno jest to duża satysfakcja, ponieważ chłopaki, którzy byli przede mną, zdobywali medale Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Polski, więc uplasowałem się zaraz za nimi. A tak naprawdę tylko miałem drużynowy medal z Bartkiem, z Marzlikiem, więc cieszę się niezmiernie, że jestem gdzieś tam dalej jednym z bardziej lubianych zawodników w naszej lidze i przede wszystkim dziękuję właśnie za oddane głosy, bo nie spodziewałem się czwartego miejsca. Liczyłem gdzieś może na, że będę w pierwszej dziesiątce, ale nie tak wysoko.
No właśnie, tak się zastanawiam, czy ten plebiscyt tygodnika żużlowego, do którego z tego co wiem, żużlowcy jednak przykładają wagę, bo to jednak kibice żużla głosują, branżowe pismo, mimo wszystko. Czy to jest tak, że patrzy się na sukcesy twoim zdaniem, czy właśnie na popularność, czy marka Dudek, bez względu na to, czy ten sezon był dobry, bardzo dobry, słabszy, oddziałuje? Jak ty sobie to tłumaczysz?
To na pewno w zależności od tego, ile osób kupuje gazetę tygodnika. Aha. I czy ludziom się chce, to że tak powiem, głosować na nas, więc
trudno powiedzieć,
ale fajnie, że jest się zauważanym w takich właśnie imprezach, no bo to jest też jakby, nie wiem, nagroda za to, co się zrobiło w zeszłym sezonie, a tym bardziej, że mówię, sezon miałem trudny, a zostałem zauważony, więc mogę tylko podziękować kibicom, że gdzieś tam mnie wspierają.
Zazwyczaj było tak na tych plebiscytach, że ta frekwencja żużlowców była taka sobie. Teraz z racji tego, że są otrzymywane nominacje do kadry, to żużlowcy wszyscy chyba muszą być. Jak ten bal wygląda? Bo wiem, jak wyglądają bale tutaj w naszym regionie, różne, przeróżne. A ten bal tygodnika żużlowego, jakbyś tak odsłonił trochę kulis, to jest takie spotkanie braci żużlowej, tam się fajnie czujesz, czy raczej taki lekki przymus?
Na pewno można się już zaprzyjaźnić z niektórymi osobami, które są co roku na tych imprezach, bo wiadomo, przyjeżdżają kibice, nie wiem, czy z całej Polski, czy z regionu gdzieś tam niedaleko Leszna, czy z Zielonej Góry między innymi, więc od kilku lat się spotyka te osoby, tych kibiców i się czuje tak naprawdę jak człowiek u siebie. Oczywiście są też zawodnicy, juniorzy, seniorzy, więc trenerzy, działacze, ale ludzie, którzy właśnie sobie kupują bilety na tą imprezę, na ten bal, to już są też tak jakby stałe osoby, gdzie sobie wpisują w terminarz, że zawsze z tymi zawodnikami są na tej imprezie.
W terminarz zazwyczaj wy jako żużlowcy musicie wpisywać sobie obozy kadry narodowej. Ty wróciłeś z tego obozu w górach. Jak tam była ta robota, która miała być wykonana? Była wykonana? Czy to był taki przerywnik trochę od tych twoich indywidualnych przygotowań, które realizujesz głównie z trenerem Walczakiem? Czy można było trochę wyluzować? Czy tam była mocniejsza praca? Jak to wszystko wyglądało?
Zadowolony jestem z wyjazdu właśnie na obóz kadry, pomimo że może przy samym hotelu nie mieliśmy śniegu, to jednak w Jakuszycach były bardzo dobre warunki do biegania i wykorzystywaliśmy to w bardzo, można powiedzieć, w 100%, bo też mieliśmy dobrą ekipę, gdzie akurat biegałem z Szymonem Woźniakiem i z Pawłem Przedpełskim, to mieliśmy właśnie, że tak powiem, własną pogoń za dobrym czasem i uważam, że ten obóz był udany, bo można powiedzieć, spełniliśmy oczekiwania też treningowe trenera Marka Cieślaka. Pomimo takich warunków, mówię, dość słabych, jeśli chodzi o śnieg, ale trasy biegowe były akurat wystarczająco dobrze przygotowane, więc wszystko odbyło się pod, mi się wydaje, dobrym nadzorem.
Byłem na obozie Staligorzów rok temu i widziałem, słyszałem, że Szymon Woźniak wymiata, jeśli chodzi o narty, o sporty zimowe. Rzeczywiście coś w tym jest, że on sobie dobrze radzi, bo tak na Facebooku można było zaobserwować, że ty z Przedpełskim i z Woźniakiem się tak mocno trzymasz, chyba że wy wszyscy dawaliście radę, jeśli chodzi o te zimowe sporty, bo nie każdy z żużlowców to lubi, z tego co wiem.
No na pewno to zależy wszystko od techniki, kto jak biega na nartach biegowych, jest technika łyżwowa i technika klasyczna, a my raczej z Szymonem i z Pawłem, że tak powiem, płynęliśmy techniką łyżwową, więc trochę to szybciej się odbywa i pokonywaliśmy po prostu szybciej daną trasę niż chłopaki, którzy biegali stylem klasycznym, więc to jest tylko taka różnica. Ale jeśli każdy tam przebiegł swoje ponad 10 kilometrów, to można powiedzieć, że zrobił swoje.
Na rowerze nie chciałeś się przejechać, bo Marek Cieślak się chwalił, że z Bartoszem, z Marznikiem to tyle kilometrów robią, ale ty to nie jesteś fan jazdy rowerowej? Jak zima, to rozumiem, narty wybierasz, tak?
Na pewno nie wszyscy byli poinformowani chyba z tymi rowerami.
A, czyli ustawka
więc
facebookowa.
Możliwe, że chłopaki wcześniej sobie się umówili na rowery, bo tak naprawdę tylko Bartek z Markiem mieli rowery. I też to oni mieli zaplanowane już po prostu w jednym dniu obozu, że z jednego treningu zrezygnują, oni sobie zrobią rower, my zrobimy biegówki, więc... Ale to nie, nikomu nie zaszkodziło tak naprawdę, bo po naszych nartach biegowych, jak skończyliśmy, zaraz też zadzwoniliśmy do chłopaków, gdzie są, na jakiej trasie, więc ich, że tak powiem, dopingowaliśmy z auta z chłopakami, nawet wodę podawaliśmy, ale dawali radę.
Od lat się pojawia pytanie, czy obozy kadry narodowej są potrzebne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nie ma tych meczów kadry, nie wiadomo jak dużo, no powiedzmy wprost, ich jest bardzo mało. Speedway of Nations to jest tak naprawdę szczątkowa impreza, to nie jest tak jak w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej, gdy kadra musi się integrować. Jak to twoim okiem wygląda? Jest to potrzebne, żeby się tak spotkać, nawet pogadać, żeby poczuć klimat, czy bardziej to jest pod kątem marketingowym realizowane? Jakie jest twoje zdanie?
Patrząc na to, że jesteśmy objęci regulaminami takimi, gdzie nie można za bardzo się wycofać, to ciężko tu coś powiedzieć, bo ostatnio wszedł chyba regulamin taki, że jeśli nie jest się w kadrze, nie można wystąpić w Grand Prix, więc to aktualnie...
Czyli trzeba jechać.
Trzeba walczyć o to, żeby być nominowanym do kadry, żeby móc występować w międzynarodowych zawodach. Kiedyś tego nie było i każdy sobie tak naprawdę wywalczył sam awans na przykład do Grand Prix czy do Mistrzostw Europy bez tego, czy jest kadrowiczem, czy nie. Wiadomo, tych zawodów kadrowych jest bardzo mało, bo tak naprawdę czeka nas tylko półfinał Speedway of Nation i miejmy nadzieję finał. I od kilku lat są te mecze, dzięki Bogu, są od kilku lat te mecze sparingowe między polską reprezentacją a innymi właśnie reprezentacjami. I tak naprawdę zawsze chyba te obozy kadry, nie było takiego roku, żeby ich nie było, tylko od kilkudziesięciu lat one są, więc jeśli to związek organizuje i tak naprawdę dobrze to organizuje, to nikt chyba nie zaprzeczy, żeby tam nie jechać. Na pewno od kilku lat widzimy, jak przygotowują się Duńczycy, więc mam nadzieję z tego miejsca, jeśli będą mnie słuchać działacze, że fajnie by było pojechać gdzieś tam w cieplejsze rejony, tak jak to właśnie widziałem, jak to Duńczycy spędzali czas chyba bodajże w Hiszpanii.
No właśnie, by ta Orla Skała, Szklarska Poręba, któryś to raz już. To mówiącemu te słowa się już to nudzie, co dopiero wam, żużlowcom.
Dlatego my walczymy dalej jak roki, w ciężkich warunkach przygotowujemy się, żeby był efekt tego, ale na pewno fajnie by było złapać trochę słońca i coś zmienić, ale myślę, że powoli, bo jak widać, kadra gdzieś tam się rozwija, łapie coraz to jakby większych sponsorów i myślę, że będą na to środki, żeby kiedyś wyjechać.
A tak patrząc wiekowo, to ty już przechodzisz do takiej kategorii coraz starszego. Nie patrzę w metrykę, ale 92 rocznik to 28 lat w czerwcu bodajże. I co, młodsi to się, panie Patryku, zwracają do ciebie? Żużlowcy?
Ciężko właśnie sobie to uświadomić.
Lata lecą, tak?
Teoretycznie tak, jednak ja tutaj, jak patrząc na wizerunek, to wiecznie młody z twarzy i jakoś tego nie czuję, ale w ogóle się tym nie przejmuję. Jeśli ktoś będzie chciał mówić na pan, nie ma problemu.
A pytam, czy są takie sytuacje, nie? Bo to młody zawodnik przyjeżdża i patrzy, Zmarzlik, Dudek, to już jednak doświadczeni żużlowcy, tak?
No tak, ale No zobaczymy, nie przeżyłem tego jeszcze, więc spokojnie.
Dobra, a jaki klimat, biorąc pod uwagę fakt, że no sporo takich historii medialnych, głośnych się wydarzyło wokół kadry, wiadomo, bez Janowskiego, bez Pawlickich, czy wy to odczuwaliście jakoś? Sportowe fakty pisały, że nikt na noc w nocy nie wychodzi, że jest spokojniej. Nie wiem, no wiadomo, że wszystkiego mi i tak nie powiesz, ale nie wiem, można jakoś odczuć brak tych zawodników, czy ty robisz swoje, kompletnie na to nie patrzysz?
Ja robię swoje, a co do niektórych treści w mediach, to zależy kto co chce napisać, to tak sobie to może napisać. Albo został słabo poinformowany, co się działo, ale...
Nie dzieje się dalej.
Raczej ja tego nie powiedziałem, co się dzieje, jednak... No dużo można, że tak powiem, manipulować w mediach i jeśli, ja mam takie wrażenie, jeśli jakieś media kogoś nie lubią, to zawsze będą pisać anty na tego kogoś, więc z mediami trzeba jakoś dobrze żyć, żeby sobie ten PR robić bardzo dobry z kibicami. Więc patrząc na nagonkę, moim zdaniem lekką nagonkę, już przesadę tego, co tam wypisują na temat chłopaków, to myślę, że obóz kadry był taki jak zawsze, więc było bardzo fajnie, było sympatycznie, były spotkania i nic się takiego, mówię, nie wydarzyło. Chyba, że wcześniej też się nic takiego aż wow, też nie działo.
Początek lutego, jeszcze ostatnie pytanie, co właściwie u ciebie słychać, jeśli chodzi o przygotowania, o całą logistykę, w którym ty momencie teraz jesteś, jeśli chodzi już o przygotowania, czy to już jest takie odliczanie tygodni, a potem dni do pierwszych jazd? Może poszukujesz gdzieś tam jakieś krosówki bardzo popularne wśród żużlowców, żeby gdzieś tam sobie pośmigać, czy to jeszcze nie jest ten moment?
To znaczy jutro jadę akurat, znaczy po przyjeździe teraz kadrowym, myślę, że spokojnie do końca lutego dalej będę trenować tutaj w Zielonej Górze na sali akrobatycznej. Później mamy zajęcia marketingowe 60 godzin z falubazem, później mamy jakiś mały chyba wyjazd. I czekamy tak naprawdę chyba na pogodę w marcu, co będzie. Wiadomo, że jeśli będzie fajna pogoda, będzie można wyjechać na ten tor, tylko że czasami za szybko wyjeżdżając na tor, to też to nic nie daje. Ale dzisiaj też słyszałem, że pogoda ma być jakaś, mają jakieś przymrozki podobno przyjść, więc zobaczymy, co nam pokaże natura.
Nie ma jednym słowem takiego jednoznacznego planu, będziecie patrzeć na pogodę.
Na pewno, więc mówię, marzec będzie też takim miesiącem, gdzie będzie można szybciej wyjechać, ale niekoniecznie. Wszystko jesteśmy uzależnieni, mówię, od słońca, od deszczu, od mrozu.
Tyle jeden z liderów Falubazu, Patryk Dudek, a teraz rozmowa o marketingu. Jak się okazuje, Sternet Falubaz zdecydowanie góruje nad innymi ekstraligowymi zespołami w kontekście zainteresowania kibiców w mediach społecznościowych. No dziś spróbujemy się zatem przyjrzeć temu, dlaczego zielonogórski klub tak dużą wagę przywiązuje do nowoczesnych mediów.
We współczesnym świecie sportu bez mediów społecznościowych chyba się nie da istnieć i to potwierdzi każdy menadżer, każdy zawodnik, każdy trener. Im lepiej się to rozumie, tym pewnie się lepiej funkcjonuje, a można powiedzieć, że Falubas już dawno zrozumiał, że media społecznościowe to jest coś, co pozwoli dotrzeć do kibiców, do sponsorów, ale dobra, ja się tu wymądrzam, a obok mnie Michał Kociński z Falubazu, który jest alfą i omegą, jeśli chodzi o ten falubazowy projekt na Facebooku. No właśnie, chciałem się ciebie najpierw zapytać, jak to wszystko się zaczęło, czy była taka burza mózgów kilka lat temu, że stawiamy dzisiaj na media społecznościowe, bo są nam przydatne, a może wcale nie są takie przydatne, może po prostu kibiców można zaprosić zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, to jest potrzebne dzisiaj klubowi?
Myślę, że potrzebne jest bardzo. Tak naprawdę mamy tego efekt tego, jak my działamy w internecie i w mediach społecznościowych podczas rozmów chociażby ze sponsorami, którzy tak naprawdę są bardzo zainteresowani tym, żeby reklamować się właśnie u nas na naszych mediach społecznościowych, naszej stronie internetowej. Także myślę, że potrzebne jest bardzo. Poza tym taki drugi aspekt tego wszystkiego, a być może nawet najważniejszy, jest taki, że cały czas utrzymujemy kontakt z kibicami. To nie jest tylko sezon, to nie jest tylko dzień meczowy, ale tak naprawdę dzień w dzień, zima, lato, to tak naprawdę nie ma tutaj znaczenia. Cały czas staramy się na bieżąco aktualizować informacje z klubu, pokazywać za kulis to, jak to tutaj wygląda, takie nasze klubowe życie. I kibiców to interesuje, także no, myślę, że działalność w internecie, w mediach społecznościowych jest bardzo ważna.
Ostatnio Sportowe Fakty opublikowały no, w pewnym sensie taki ranking klubów ekstraligowych i dystansujecie konkurencję, mimo że w ostatnich latach Falubas nie zdobywa Mistrzostwa Polski, jednak pretendentem do tytułu najczęściej, właściwie zdobywcą tytułu mistrzowskiego jest Unia Leszno, a jednak wy wygrywacie. Czy to jest satysfakcja w klubie? Pierwsze pytanie. I jak to się robi i czy wynik idzie za zainteresowaniem, czy to jest tak, że Falubas jako marka już jest tak ugruntowana, że po prostu nawet jeżeli słabszy wynik, to to zainteresowanie jest?
Z pewnością jest tak, że zainteresowanie jest większe, kiedy jest lepszy wynik. My to zaobserwowaliśmy na przestrzeni tych ostatnich lat, że jest tak, że w sezonie, w którym jedziemy o medale, to zainteresowanie jest o wiele większe. Jeżeli jest sezon troszkę słabszy, jak chociażby dwa lata temu, to troszkę to przygasa, ale nadal jest to na jakimś takim stałym, fajnym poziomie.
Jak się kreuje produkt falubazowy na Facebooku? Mówisz o tym, że kibiców interesują kulisy, kuchnia, dziennikarzy pewnie też, natomiast macie jakąś taką wizję, co zrobić jutro, pojutrze, pojutrze, zwłaszcza w takim zimowym okresie, kiedy nic się nie dzieje, właściwie nie ma meczów, no, a trzeba to zainteresowanie podsycać.
Powiem tak, o wiele łatwiej nam się pracuje w trakcie sezonu niż zimą. Zimą jest wiele rzeczy, pojawia się spontanicznie, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaplanować, co się wydarzy za dwa dni, za trzy dni. Przykładowy marzec. Marzec jest takim miesiącem, w którym sytuacja jest bardzo dynamiczna i trening może się odbyć, tak naprawdę może być zorganizowany z dnia na dzień. Tak samo sparing może być odwołany, przełożony na kolejny dzień i tutaj nie jesteśmy w stanie zaplanować. Kiedy ten sezon już rusza, rozpoczynają się rozgrywki ligowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wtedy sytuacja się uspokaja i tak naprawdę wtedy sobie możemy zaplanować, że wtorki mamy zawsze Ligę Szwedzką, w niedzielę i w piątki mamy mecze Ligi Polskiej, w środę podajemy skład awizowany. Tak to wygląda. Tak naprawdę o wiele ciężej pracuje się zimą, no bo tu już musimy wymyślić coś ciekawego, co kibiców zainteresuje.
Jak żużlowcy sami reagują? Ja widzę, to nie jest chyba tajemnicą, że ogólnie żużlowcy zrozumieli doskonale, że dzisiaj bez mediów nie mogą funkcjonować, natomiast jeśli chodzi o naszych żużlowców Falubazu, to są tacy ludzie, którzy no, idealnie się wkomponowali w tę koncepcję współpracy w kontekście mediów społecznościowych?
Dokładnie tak. Ja pamiętam początki nasze, kiedy rozpoczynaliśmy zarówno ze stroną falubas.com, jak i z Facebookami, z Instagramem. Zawodnicy podchodzili do tego tak z dystansem takim.
A po co to?
Co wy tak chcecie pokazywać? Ale z czasem oni sami zauważyli, że jest to im przydatne nawet dla nich, bo oni też się mogą dzięki temu sprzedać. Mogą pokazać siebie nie tylko jako zawodnika, ale też jako sportowca, jako normalną osobę, która nie, chodzi na siłownię, biega, coś tam je akurat ciekawego, takie rzeczy.
Macie jakiś cel, żeby wygenerować jeszcze większe zainteresowanie? Chcecie mieć tych lajków? Ile macie obecnie? 80 tysięcy prawie?
80 000.
Ponad 80 tysięcy. Nie wiem, macie jakiś cel? A, żeby była 100, żeby było więcej?
Znaczy, no ja chciałbym, tak osobiście sobie kiedyś postawiłem taki cel, żeby osiągnąć tą 100, natomiast to nie jest tak, że sobie stawiam za cel, że w tym sezonie musi być tyle i tyle. To wychodzi samo w trakcie sezonu.
Na Facebooku są ludzie oczywiście nie tylko z Zielonej Góry. Jesteście w stanie zdiagnozować, skąd to zainteresowanie płynie? Ludzi, którzy lubią, oglądają wasz profil?
Znaczy, jeżeli chodzi o statystyki, to zdecydowana większość jest osób z Zielonej Góry i okolic, to jest naszego województwa. Bardzo dużo jest osób z Poznania, z Wrocławia. Myślę, że te takie ośrodki żużlowe tutaj zdecydowanie przewodzą, jeżeli chodzi o ten taki ranking, ale są też osoby z zagranicy. Myślę, że to jest kwestia taka, że jeżeli ktoś się interesuje żużlem ogólnie, nie tylko naszą drużyną, to po prostu zawsze sobie tam zostawi tego lajka, żeby wiedzieć, a co tam akurat słychać u Falubazu.
Dzień meczowy to jest taki najbardziej gorący dla Facebooka. Zdarzało się, że nie wiem, wasze klubowe serwery się zapchały albo ty sam jako administrator nie mogłeś się zalogować, bo było takie zainteresowanie, tak się domyślam, nie wiem, dzień meczowy albo na przykład deszcz pada. Będzie mecz, nie będzie. To są takie momenty, kiedy to wszystko tak najbardziej żre, tak to nazwę?
Dokładnie tak, jeżeli chodzi o dzień meczowy i dzień, w którym faktycznie pogoda jest taka niepewna, no to wtedy, jeżeli chodzi o serwery i klikalność naszej strony internetowej, bo to tak naprawdę wtedy widzimy dokładnie, ile osób nas obserwuje, no to jest taki boom i zdarzały się sytuacje, że serwery niestety wysiadały nam, no i musieliśmy stronę na kilka sekund wyłączyć, żeby to po prostu ten ruch zmniejszyć. Natomiast tak, no, dzień meczowy, dzień przed meczem, dzień po meczu jest takimi dniami najbardziej ważnymi, jeżeli chodzi o naszą tutaj pracę. Wtedy ten ruch jest taki najbardziej mocno wygenerowany.
Coś chcecie osiągnąć w sezonie 2020, jeśli chodzi o marketing? Macie jakieś założenia, czy po prostu jako liderzy w tej branży myślicie sobie, a niech inni nas gonią, czy po prostu wykreujecie pewien produkt, stąd to pytanie, czy jakieś pomysły nowe, coś jest gdzieś tam w głowie?
Znaczy w sezonie 2020 my nadal będziemy robili swoje, bo to się sprawdza, to działa cały czas, więc tutaj zmian jakichś wielkich robić nie będziemy. Na pewno chcemy mocniej przycisnąć nasz Instagram, tam chcemy skupić się bardziej na tym, bo widzimy, że jest to dosyć duży potencjał.
Czyli polityka obrazkowa jak na Instagramie, tak?
Dokładnie tak. Widzimy, jakie tam mamy zasięgi, one są coraz większe, coraz więcej osób nas tam obserwuje. No i ten Instagram chcemy się tak troszkę bardziej skupić, natomiast cały czas Facebook, cały czas Twitter również, to są te trzy główne nasze takie internetowe tuby, jeżeli chodzi o media społecznościowe, do tego strona falubas.com, no i nasza telewizja Falubas TV, która działa na YouTubie, tam również mamy dosyć fajne wyniki, także nie mamy się tu akurat czego wstydzić. Powiem więcej, jak sobie któregoś dnia porównywałem to do telewizji klubów piłkarskich z Ekstraklasy, to tam no, bylibyśmy no w czubie. Może nie bylibyśmy tam w pierwszej trójce, ale myślę, że piąte, szóste miejsce, jeżeli chodzi o telewizję klubową, moglibyśmy zająć.
A zdradzisz, skąd czerpiecie wzorce? Bo wiadomo, żużel jednak to jest sport niszowy, jednak to jest zaledwie kilka miast. Nie wiem, podpatrujecie piłkarskie kluby, może jakieś zagraniczne wzorce, czy to tajemnica kuchni?
Podpatrujemy oczywiście, to nie ma co tutaj tego ukrywać. Natomiast tak naprawdę przełożyć tą chociażby to, co robi klub piłkarski czy klub koszykarski na nasz żużel, no to jest bardzo ciężko. Oni tak naprawdę w klubach piłkarskich zawodnicy są dzień w dzień w klubie i możliwość zrobienia czegoś fajnego, jakiegoś fajnego wideo nagrać, no jest o wiele łatwiej. No my tak naprawdę tu mamy te pole do popisu troszeczkę mniejsze, bo z Zielonej Góry mamy zawodników kilku, większość jest tak naprawdę spoza naszego miasta i są w Zielonej Górze sporadycznie. No ale musimy jakoś sobie z tym radzić, stąd różnego rodzaju zgrupowania, które im szykujemy, jak chociażby 60 godzin z falubazem, jak nasza obecność na obozach zimowych, gdzie również dzień w dzień tam chodzimy z kamerką i coś tam staramy się nagrywać. No jakoś to tak musimy zapełnić to, że tych zawodników tutaj cały czas w Zielonej Górze nie ma, a bardzo żałuję, bo bardzo bym chciał, gdyby oni byli dzień w dzień w Zielonej Górze, no to naprawdę wtedy moglibyśmy się bawić troszeczkę inaczej, troszeczkę lepiej.
Jako specjal do marketingu, ciebie jeszcze zapytam ostatnie pytanie. Jak widzisz ten żużel w kontekście mediów społecznościowych za kilka lat? Nie wiem, kibice ze smartfonami, z iPhone'ami, wszystko to będzie się kręciło wokół Facebooka, wokół Instagrama, od tego nie ma ucieczki, jeśli chodzi właśnie o falubas, o kreowanie marki?
Myślę, że tak. Coraz bardziej popularne są też mobilne aplikacje. My też taką aplikację uruchomiliśmy rok temu. Bardzo fajną aplikację ma również sama PGA Ekstraliga. Tam wyniki na żywo wszystkich spotkań, wyniki wszystkich biegów są tak naprawdę pokazywane, zaktualizowane na bieżąco. Wydaje mi się, że to będzie w tym momencie takim przodowało, jeżeli chodzi o aktywność kibiców właśnie na stadionach. Większość, nawet powiem tak, większość kibiców już odchodzi od kupowania programów, bo ma aplikację, tam sobie wszystko sprawdzi fajnie. Taki jest już czas, że niestety no, odchodzimy od takich rzeczy tradycyjnych, pojawiają się nowe rzeczy i te starsze rzeczy wybierają.
Michała Kocińskiego z Falubazu zapytaliśmy także przy okazji o najbliższy nabór do F-16. Może są panie, które chciałyby współpracować z Falubazem?
Jak co roku przed sezonem organizujemy nabór do grupy Beastaxi Falubaz Girls. Jest to grupa dziewczyn, która pracuje przede wszystkim podczas meczów żużlowych w Zielonej Górze, ale także na różnego rodzaju wydarzeniach, które organizujemy przez klub. W tym momencie trwa pierwszy etap tego naboru. Do 29 lutego czekamy na zgłoszenia dziewczyn, które chciałyby dołączyć do naszej grupy. Aby to zgłoszenie wysłać, należy wejść na naszą stronę na falubas.com, tam w specjalnym artykule pobrać ankietę, wydrukować ją, wypełnić, następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie tej ankiety i wysłać do nas tą ankietę mailem na adres f16@falubas.com. Do tego maila prosilibyśmy bardzo dołączyć zdjęcia twarzy oraz sylwetki i tak naprawdę w marcu z wybranymi kandydatkami spotkamy. spotkamy się po raz drugi na drugim etapie. Wtedy już będą w tym etapie, będą też brali udział żużlowcy. Będzie taka krótka rozmowa, między innymi o żużlu, także prosilibyśmy się też pod tym kątem lekko przygotować. Nie będzie ciężkich pytań, raczej podstawy. No i co, jeżeli któraś z dziewczyn jest zainteresowana, chciałaby być w naszej grupie, chciałaby być częścią tego widowiska, które tutaj tworzymy, to serdecznie zapraszamy. Kilka dziewczyn musiało zrezygnować z grupy z różnych powodów osobistych, dlatego musimy po prostu te braki uzupełnić, stąd też nabór, który organizujemy już po raz któryś z rzędu.
No i na zakończenie w naszym magazynie żużlowym Bartosz Marzlik, mistrz świata z Gorzowa, jak się okazuje, szlifuje formę przed sezonem 2020.
Wszystko idzie zgodnie z planem, tak na dobrą sprawę i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów, bo już dziś nawet rano w warsztacie marudziłem, że ile jeszcze można chodzić na tą siłownię, salę czy rower, bo jakaś taka już się powoli wdraża monotonia od października, także to już na kawałek czasu, ale już lada moment, myślę, że 4-6 tygodni max, no 5-4-5 to i będziemy dziś na pewno już szukać wyjazdu na tor, jak nie szybciej, jak pogoda pozwoli. 3 lata z rzędu wyjechałem 27 lutego. Co z tego, nawet jakbym dzisiaj mógł jechać, ale to nie ma najmniejszego sensu. Jak już zacznę, załóżmy 27, to żeby to było systematycznie, co jakiś okres, minimum co 3 dni, co 4 dni, żeby można by to było wszystko rozjechać, wyselekcjonować, jeszcze raz wszystko przejrzeć, żeby do pierwszej kolejki czy do pierwszych poważniejszych zawodów być przygotowanym jak najlepiej.
Czy sprzętowo, warsztat, wszystko już jest idealnie przygotowane, chłopacy już tam poukładali wszystko?
Doszła dosłownie ostatnia paczka, na którą my czekaliśmy i jeszcze tam potrzebujemy. No dzisiaj już wieczorem można by było coś tam. Mamy kompletnych 5 podwozi, które jeszcze są w szafach. Myślę, że kolejne 2, ale to jest wszystko w częściach na zapasie, bo duże części jak ramy, blachy, kierownice, wszystkie pojedyncze rzeczy, które są w motocyklu, to taki jeden rozebrany zawsze jest w busie. Gdzie mieliśmy na przykład sytuację w tamtym roku, gdzie w Toruniu roztrzaskałem pół motocykla, a tam samym motocyklem jechałem do Krusko i w Krusko po prostu z tych zapasowych części szybko złożyliśmy to i naprawiliśmy. Dysponuję, zostało mi 10 silników z tamtego roku, które używałem. I będę myślał, używał tylko, tak jak mówię, czekam na początek roku, żeby to wyselekcjonować, a zamówione są 4, aczkolwiek przyjdą na początek marca, na początek 2, żeby też nie zarzuconym zostać. To jest stara, tak jakby metoda, którą cały czas robię. Są zamówione 4, więc, ale na pierwszy sort dostaję 2, bo jeszcze muszę najpierw przez pierwsze tygodnie rozjechać 4, stare 10, które wyselekcjonuję sobie max 4-6. Z 2 co się uda, jak nie, to kolejne 2 muszę przyjść. No i to tak na okrągło cały czas coś działa.
Wszystkie silniki od pana Rysia Kowalskiego?
Tak, od pana Rysia jest cała stajnia.
Czyli pełne zaufanie, że
no już myślę, to będzie to kolejny trzeci rok.
Trzeci rok, no tak.
Bo w pełni mu się poświęciłem w 2018, zrobiliśmy srebrny medal, 19 złoty i to będzie trzeci kolejny rok, bo 17 był taki pół na pół jeszcze.
Powiedziałeś, że też spełniasz swoje dalsze marzenia. To jakie to są marzenia? No jesteś mistrzem świata.
Marzeń mam jeszcze wiele i mam wiele rzeczy do zrobienia i fajnie, że te marzenia i cele są, bo mam niesamowitą motywację, żeby dobrze i ostro działać, żeby, bo jeszcze wiele przede mną.
Ja jeszcze zapytam, wracając do zgrupowania, no, czytałem, że nawet zrobiliście z Krzysztofem Kasprzakiem, Mateuszem Bartkowiakiem więcej kilometrów na nartach niż było zadane, czyli co energia rozpiera.
No dokładnie tak, był czas, to woleliśmy go spędzić aktywnie, żeby było mniej czasu na odpoczynek, a to było tylko 5 dni, ale były codziennie 2-3 treningi, a także było naprawdę mega aktywnie i bardzo fajnie w tym roku.
Rozrywka też była, warto iść na psy 3?
Zdecydowanie tak, no fajnie, ekipą 20-osobową wyjść do kina, śmiesznie.
A lepsza jest jazda na rowerze czy na nartach?
Zdecydowanie ja wolę rower, bo jakimś takim nartem nie jestem jakimś tego dużym zwolennikiem.
A propos jeszcze tej pogody, pamiętamy w tamtym roku luty mocno pozwalał na jeżdżenie, później w marcu pogoda się popsuła. Jest plan B i C, żeby te wyjazdy były regularne na tor?
Zdecydowanie tak, tak jak co roku. Będę w razie potrzeby wyjeżdżał do Krusko, do Goryczan, jest jeszcze parę torów i Włochy. Także tak, opcji jest dużo, po prostu i tak muszę czekać na rozwój wydarzeń, żeby móc zdecydować.
w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Dziś to wszystko. Za tydzień kolejną stałej porze. Maciej Noskowicz, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.